Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. W 2024 roku Rumunii wybiorą eurodeputowanych, nowy parlament, prezydenta i nowe samorządy. Wiele wskazuje na to, że dobry wynik osiągną dwa bardzo skrajne ugrupowania. AUR i SOS Rumunia. O popularności tych ugrupowań i ich postulatach porozmawiam dziś z Kamilem Całusem, ekspertem OSW.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Ten przewodnik po rumuńskich radykałach, prawicowych radykałach, zaczniemy od tej bardziej kontrowersyjnej partii SOS Rumunia. Kontrowersyjnej też mniejszej, ale do wyników to sobie jeszcze przejdziemy. W tytule wymieniliśmy trzy wątki, tak jak Państwo widzicie, więc po kolei. O co chodziło z tymi kagańcami, bo że maseczki tak są nazywane przez przeciwników obostrzeń covidowych, to już słyszałem i myślę wszyscy z Państwa słyszeli nawet na naszym polskim podwórku, ale liderka partii SOS Rumunia poszła chyba trochę dalej jednak niż tylko nazywanie maseczek kagańcami.
Tak, liderka partii SOS Rumunia, czy też w oryginale SOS Rumunia, pani senatorka Diana Szoszoaka, to jest postać, no mówiąc łagodnie, bardzo barwna, która znaczną część swojej popularności zbudowała właśnie na skandalach, na takich performansach politycznych i na zachowaniach, które momentalnie podchwytywane są przez media społecznościowe, i to jej daje visibility, tak zwane. To sprawia, że jest ona tak naprawdę jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w rumuńskiej przestrzeni politycznej. Mimo że jest postacią dość młodą, stażem w tej sferze życia publicznego. Ona weszła do parlamentu w roku 2020 z listy tej drugiej partii, o której będziemy mówili, czyli partii AUR, ale to zaraz do niej przejdziemy, również partii prawicowej, dość radykalnej, w dużej mierze budując wtedy swoją popularność i rozpoznawalność właśnie na sprzeciwie wobec obostrzeń covidowych. Cały AUR to robił, aczkolwiek ona była jedną z takich czołowych postaci sprzeciwiających się właśnie ograniczeniom, sprzeciwiających się szczepieniom promowanym przez rząd z zielonym certyfikatem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie był jeden z powodów, dla których ona występowała z trybuny parlamentarnej w wspomnianym kagańcu.
Po prostu założyła kagańiec na
tak,
twarz.
Tak, łatwo znaleźć tak naprawdę to zdjęcie w internecie, jeśli byście Państwo chcieli, wystarczy wpisać jej imię i nazwisko i to jest jedna z pierwszych grafik, którą Google nam pokaże. No, tak jak mówię, Diana Szoszołaka jest osobą, która bardzo lubi wykorzystywać tego typu kontrowersje, ale nie są to jedyne kontrowersje. Całkiem niedawno, i pewnie zaraz do tego przejdziemy, w kontekście jej innych wzbudzających zainteresowanie zachowań, wykrzyknęła ona na przykład sława Rosji, czy sława Moskwie, już teraz nie pamiętam dokładnie, co było również pewnym rodzajem prowokacji, nawiązania do tego, że oskarża się ją o bycie politykiem prorosyjskim.
No, pytanie, czy to oskarżenie, czy to raczej pewna diagnoza, bo ona przyszła do ambasadora rosyjskiego w Rumunii, aby go przeprosić.
O, bardzo konstruktywnie. Najpierw przyszła, żeby go przeprosić za postawę rumuńską w trwającej rosyjsko-ukraińskiej wojnie, czyli opowiedzenie się jakby po stronie ukraińskiej. A poza tym zaproponowała także, to było w 2022 roku, niedługo po wybuchu konfliktu, zaproponowała także, żeby Rumunia uczestniczyła w rozmowach między, czy pośredniczyła w rozmowach między Ukrainą a Rosją. No jako taki właśnie niezależny rozmówca. Zresztą wcześniej jeszcze zdarzało jej się, przed samym wybuchem wojny, przepraszać Rosję także za inne działania polityków rumuńskich, które z jej zdaniem miały charakter antyrosyjski, a najczęściej one nie były antyrosyjskie, tylko na przykład przypominały pewne wydarzenia w historii Rumunii, w których Rosjanie odegrali rolę, mówiąc łagodnie, nie najlepszą. No sami to z naszej historii znamy. Rosjanie tego typu przypominanie zwykle traktują jako gest antyrosyjski i pani Szoszołaka również tak się tutaj pod tym względem zachowywała.
Jeszcze jeśli chodzi o sprawę ukraińsko-rosyjską, ona poszła jeszcze dalej, no bo miała pewne roszczenia terytorialne wręcz wobec Ukrainy.
Tak, bo generalnie my nie mamy do czynienia w Rumunii z partiami, które są stricte prorosyjskie, takie, które wychodzą i mówią właśnie, że tak, że mamy współpracować z Moskwą, że mamy, nie wiem, integrować się z projektami proponowanymi przez Rosję, takimi jak Eurazjatycka Unia Gospodarcza. Nie. Wszystkie te partie skrajne czy radykalne raczej mówią o tym, że po prostu nie należy ze względów bezpieczeństwa, ze względu na interes narodowy Rumunii angażować się, na przykład w konflikt rosyjsko-ukraiński, tak po stronie Ukrainy. Należy
Czyli
zachować...
ta słynna neutralność.
Tak, 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 tak zwana partia pokoju. Więc tutaj, jeśli zarzuca się senatorce Szoszoace, a media to robią notorycznie, czy inni politycy prorosyjskość, to ona właśnie odpowiada, że nieprawda, jestem prorumuńska i to właśnie stąd między innymi padło to jej słynne sława Rosji, co było takim ironicznym zawołaniem tak naprawdę z jej strony. Natomiast nie ma co ukrywać, że jest na pewno antyukraińska. To jest jasne. Antykijowska może bardziej tak, bo to jest skierowane przeciwko rządowi w Kijowie. Po pierwsze, tak jak cała rumuńska radykalna prawica, krytykuje ona Kijów za politykę wobec mniejszości rumuńskiej, czy w ogóle wobec mniejszości, no ale w przypadku Rumunów chodzi o mniejszość rumuńską na terenie Ukrainy. Ale tak jak mówisz, idzie z tymi żądaniami czy krytyką dużo dalej, bo krytykuje też Ukrainę za to, jakie posiada granice. Szoszołaka w pewnym momencie złożyła projekt ustawy, który zaprzeczał uznaniu Ukrainy w jej obecnych granicach przez Rumunię i wzywał do odzyskania terenów, które dziś znajdują się na Ukrainie, a przed II wojną światową wchodziły w skład Rumunii. No tu chodzi przede wszystkim o północną Bukowinę, Budżak, czyli generalnie tereny na północ i na południe od Republiki Mołdawii, tak patrząc. No i jeszcze kilka innych miast, miasto Czerniowce i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście zostało to potraktowane jako aberracja zupełna i odrzucone, natomiast sam fakt, że z taką kuriozalną zupełnie propozycją ktoś wystąpił, no pokazuje jakby z jakiej strony jesteśmy, jeśli chodzi o tą panią. Aha, no i występuje też dość często z mapą Wielkiej Rumunii, czyli tej właśnie międzywojennej Rumunii, włączającej w siebie terytoria dzisiejszej Ukrainy, przed parlamentem pokazuje to często.
Mówiąc o granicach, Mołdawia, co ta partia SOS Rumunia sądzi o Mołdawii i jakie ma wobec niej plany?
SOS Rumunia akurat Mołdawii szczególnie mocno na pierwszy plan nie wyciąga. To jest specjalność drugiej partii, o której będziemy mówić, czyli partii AUR. Aczkolwiek jak każda partia, w zasadzie jak każda partia w Rumunii, ale szczególnie każda partia nacjonalistyczna czy prawicowa, im bardziej na prawo, tym bardziej, tym w krótszym wymiarze czasowym, partia SOS Rumunia chciałaby przyłączenia Mołdawii do Rumunii, uważając, że są to historyczne ziemie rumuńskie, to raz, a dwa, że Mołdawianie etniczni zamieszkujący Mołdawię to po prostu Rumuni.
To jakie poparcie ma ta partia SOS Rumunia? Potem za chwilę sobie przerobimy tą jeszcze następną partię AUR, a potem przejdziemy do przyczyn, ale żeby mieć tu cały ogląd, jakie ma poparcie.
Tak, w ogóle zacznijmy od tego, że partia jest dość młoda, bo pani Diana Szoszoaka, która jak mówiłem była wybrana z listy tej pierwszej partii, czy tej drugiej partii, czyli partii AUR, została z niej wyrzucona za radykalizm. To znaczy, tu pokazuje jakby, gdzie jesteśmy. Znaczy, dosłownie określono to inaczej. Stwierdzono, że została ona wyrzucona ze względu na niesubordynację, bo nie chciała się podporządkować ogólnej linii partyjnej, ale chodziło rzeczywiście o to, że AUR chciał nieco złagodzić przekaz w pewnych kwestiach, licząc na szersze poparcie. Pani Diana Szoszłaka nie chciała tego przekazu łagodzić, więc została wyrzucona i wtedy właśnie weszła do partii, którą potem tak naprawdę zaczęła prowadzić, czyli do SOS Rumunii. Partii, która była kompletnie marginalna. Natomiast w ciągu ostatnich 3 lat zdołała ona, dzięki właśnie temu swojemu skandalizmowi, widoczności oraz skrajności, która pociąga wielu Rumunów, doprowadzić do wyraźnego wzrostu poparcia tej partii. Ma ona obecnie 6%. To nie jest, mogłoby się wydawać, nie jest dużo, ale jak na tak skrajne poglądy, to jest bardzo dużo i jest to przede wszystkim wynik przekraczający już próg wyborczy, który w Rumunii wynosi 5%, a niewykluczone, że partia ta będzie rosła dalej, szczególnie, że, i tu znów nawiązujemy do partii, o której zaraz będziemy mówić, czyli AUR, AUR ze względu na to, że jest duża i próbuje właśnie ciągle troszeczkę łagodzić przekaz po to, żeby rozszerzać swój elektorat, to ten elektorat AUR-u rozczarowany tą miękkością swojej partii, którą popierali wcześniej, przechodzi właśnie do Diany Szoszoaki. Która na przykład, bo my tu mówimy ciągle o wyborach parlamentarnych, ale jak wspomniałeś, mamy też wybory przecież prezydenckie i Diana Szoszoaka jest na przykład w tym momencie dość popularną, potencjalną kandydatką na prezydenta, której popularność przewyższa popularność lidera AUR. To jest około 16-18%, to bardzo dużo, jeśli chodzi o kandydata na prezydenta.
To przejdźmy do tej partii, którą tutaj wywoływaliśmy wielokrotnie, czyli partii AUR, partii większej, także jak rozumiem partii kontrowersyjnej. Jedną z tych kontrowersji są różne nawiązania faszystowskie.
Tak. Mówimy o partii AUR. AUR po rumuńsku znaczy złoto, natomiast jest to skrót, tłumaczy się to jako Związek Jedności Rumunów. Jest to partia, na której czele obecnie stoi George Simion. To jest człowiek wywodzący się ze środowisk kibicowskich, ale taki, który przede wszystkim znany był przez wiele lat w Rumunii jako główny promotor tak zwanej Uniri, czyli zjednoczenia właśnie Rumunii i Mołdawii. Bardzo, bardzo mocno na tym skoncentrowany. Prowadził taką organizację Acciona 2012, która dokładnie też takie sobie cele stawiała, czyli promowanie zjednoczenia. Natomiast w partii tej, która jest generalnie niesamowitym konglomeratem postaci, poglądów, zwykle dość kontrowersyjnych, skrajnych, w tym zwolenników teorii spiskowych na przykład, mamy też osoby, które znane są z... nazwijmy to tak, nieortodoksyjnego spojrzenia na kontrowersyjne postaci z rumuńskiej historii.
Bardzo ładnie to
okresu, tak, II wojny światowej. No, przypomnijmy, że w Rumunii podczas II wojny światowej w pewnym momencie władzę objął marszałek Antonescu, który sprzymierzył Rumunię z państwami Osi. Częścią tego bloku politycznego była także tak zwana Żelazna Gwardia oraz ruch legionowy, który był tak w zasadzie odmianą ruchu faszystowskiego w Rumunii. Tam jego liderem był Zielek Odreanu, który często właśnie pojawiał się w różnego typu odwołaniach i wypowiedziach części przedstawicieli AUR, na którego temat poglądy były zróżnicowane. Nie krytykowano go jednoznacznie, zdarzały się wypowiedzi, zgodnie z którymi mówiono, że no, zrobił też jednak sporo dobrego, czy też że w ogóle Antonescu na przykład zrobił sporo dobrego. Antonescu, który przypomnimy, poza tym sojuszem z Niemcami, był na przykład odpowiedzialny za Holokaust, którego Rumunia się dopuściła na terytoriach okupowanych przez siebie, terytoriach Związku Radzieckiego. Około 300-400 tysięcy Żydów zginęło, zamordowanych przez rumuńskich żołnierzy. Ale mimo to właśnie do tego ruchu legionowego, do ruchu Żelaznej Gwardii, czy do samego Antonescu przedstawiciele AUR się odwołują. Przykładem będzie na przykład Kalin Georgescu. To był człowiek, który był honorowym, w pewnym momencie honorowym liderem AUR i ich kandydatem na premiera. Wiadomo było, że nie zostanie tym premierem, no ale był wypychany. I on już w ogóle potrafił nazywać Antonescu bohaterem, potrafił mówić o tym, że przedstawiciele Żelaznej Gwardii, którzy zginęli, to byli męczennicy i że okej, robili też rzeczy, o których wręcz nie wypada mówić, ale z drugiej strony robili rzeczy dobre, więc mamy takie odwołania i takie nawiązania i one wynikają trochę z tego, że ruch Żelaznej Gwardii był takim specyficznym ruchem skrajnie prawicowym, bo on był bardzo osadzony w prawosławiu i w mistyce. On był bardzo silnie związany z religijnością prawosławną, tak jak AUR. AUR, który bardzo mocno podkreśla swoje chrześcijańskie fundamenty. Jest to zresztą jedno z haseł, oficjalnych haseł partii. Tych haseł są cztery. Wiara, domyślę, wiara właśnie chrześcijańska, prawosławna jest jednym z nich. Zresztą krzyż jest też symbolem tej partii. Partia odwołuje się w swoim programie do tak w ogóle do Boga, do tego, że należy żyć w zgodzie z boskimi przykazaniami i tak dalej. W związku z tym te powiązania się między innymi stąd biorą. Oczywiście sam George Simion, czyli lider, pytany o to, czy partia jest kontynuatorem tradycji legionów, to odpowiada, że no, w ogóle nie. No i w ogóle skąd taki pomysł, że oni są partią prawicową, oczywiście narodową, nacjonalistyczną, ale do faszyzmu im daleko. Natomiast jednocześnie puszcza oczko do ludzi, którzy sympatyzują z tego typu ruchami i robi to w sposób dość interesujący. Na przykład, kiedy zdecydował się wziąć ślub, bo do niedawna był kawalerem, jest młodym człowiekiem, ma 37 lat i jako człowiek prowadzący partię prorodzinną, no, wypadało mu się troszeczkę jednak ustatkować, więc ożenił się i zorganizował ślub na wolnym powietrzu, zaprosił tam wszystkich Rumunów, którzy tylko chcieli, pod warunkiem, że ubiorą się w stroje ludowe i media momentalnie skojarzyły to wesele właśnie z weselem Kodreanu, które było również zorganizowane w takim duchu. Było wydarzeniem społecznym, na które Kodreanu zaprosił wszystkich po to, żeby jednoczyć lud rumuński. I oczywiście sam Simion mówi, że to jest trochę przypadek, no przecież po prostu chce być miły, chciał zaprosić innych, chciał pokazać, podzielić się radością także ze wszystkimi Rumunami.
Rozumiem, że reszta postulatów partii AUR to taka klasyczna opowieść o skrajnie nacjonalistycznych i konserwatywnych partiach regionu, czyli pewnie jakieś wątki anty-LGBT, eurosceptyczne, czy jak pewnie oni wolą, eurorealistyczne. Rozumiem, że te wątki gdzieś tam się pojawiają.
Tak, to nawet nie tyle regionu, co chyba całej Europy, bo... Sam Simeon lubi się odwoływać na przykład do pani premier Włoch, do pani Meloni.
No i o Viktora Orbana przede wszystkim.
To jest tak, za chwilę do tego dojdziemy. Lubi się odwoływać do prawicy czy skrajnej prawicy we Francji. Oczywiście w całym naszym regionie Europy Środkowej jak najbardziej ma także partie, które mu imponują w ten czy inny sposób i które są dla niego wzorem. Co ciekawe, tak, rzeczywiście zdarzało mu się też mówić z sympatią o Viktorze Orbanie, co jest o tyle interesujące, że programowo partia, no narodowa partia, czy nacjonalistyczna partia rumuńska, no nie może sympatyzować z Węgrami ze względów historycznych i rzeczywiście raczej nie sympatyzuje. To znaczy sam AUR uważa Węgrów, szczególnie mniejszość węgierską zamieszkującą Rumunię, to jest około 1 200 000 ludzi, 5%, mniej więcej 5-6% społeczeństwa, uważa za pewien rodzaj zagrożenia politycznego. Znaczy sam Simeon cały czas podkreśla, że mu nie chodzi o samych Węgrów, że w ogóle bardzo dobrze Węgrzy są w Rumunii, niech sobie żyją, ale problemem jest to, że oni są po pierwsze zorganizowani, mają partię polityczną, Związek, Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii, UDMR tak zwane, która to partia ze względu na to, że ma poparcie właściwie wszystkich Węgrów, przekracza ten próg 5%, jest zawsze w parlamencie i często tworzy, czy współtworzy rząd, co zdaniem Simeona jest jakąś aberracją, żebyśmy mieli partię etniczną, która tak robi. A po drugie problem jest też taki, że partia ta jest popierana przez Fidesz węgierski i to nie popierana politycznie stricte, ale także otrzymuje wsparcie różnego typu, także środki finansowe płyną z Węgier. Niekoniecznie do tej partii, ale na przykład na różnego typu projekty realizowane na terenach zamieszkiwanych przez Węgrów w Rumunii, co odbija się na poparciu tej partii, co uzależnia tą partię rumuńską, partię węgierską od Budapesztu, przepraszam, co no, jest zdaniem Simeona bardzo szkodliwe, zresztą nie tylko zdaniem Simeona. Więc jakby problem z Węgrami na poziomie programowym jest, problem z Orbanem na poziomie programowym jest, ale jednocześnie Orban jako przywódca nieliberalny, jako przywódca, który od wielu, wielu już lat dzierży władzę i który prezentuje poglądy w gruncie rzeczy bliskie Simeonowi, no i jest to dla niego jakiś wzór. Więc zdarzało się Simeonowi, między innymi w wywiadzie dla prasy węgierskiej, nazwać siebie rumuńskim Orbanem, tak żeby pokazać właśnie Węgrom, kim on w zasadzie jest.
A co jeśli chodzi o stosunek AUR-u do Ukrainy? Czy to jest aż tak radykalnie jak SOS, czy jednak trochę mniej?
Trochę mniej. Nie jest on też naznaczony jakąś szczególną sympatią. AUR uważa, że na poziomie oficjalnym uważa, że Rumunia powinna się generalnie trzymać z dala od tego konfliktu. Raczej nie wysyłać pomocy zbrojeniowej Ukrainie, humanitarną okej, w porządku. Nie stawać jakoś bardzo mocno politycznie po żadnej ze stron w tym konflikcie. No, wiadomo, że ponieważ jednocześnie AUR popiera obecność Rumunii w NATO, no to generalnie wiadomo, że nie można jakiejś pełnej neutralności zachować, ale trzymać się z tego tak daleko, jak się da. Jednocześnie bardzo mocno wyciąga takie rzeczy, jak na przykład właśnie wspomniany wcześniej stosunek Kijowa do mniejszości rumuńskiej, który z perspektywy AUR-u jest skandaliczny i który, dopóki się nie zmieni, powinien właśnie prowadzić do tego, że Rumunia nie będzie żadnej pomocy udzielała Ukrainie. Także tak to jest mniej więcej przedstawiane. Dość powiedzieć, że kiedy prezydent Zełenski występował zdalnie, co prawda, no ale występował przed parlamentem rumuńskim, to było bodaj jeszcze w 2022 roku, to Simeon ostentacyjnie chodził po sali parlamentu z komórką i nagrywał posłów pozostałych partii, którzy czy to słuchali, czy to klaskali, oklaskiwali prezydenta Ukrainy, no i trochę to wyśmiewając, czy w ogóle pokazując, że co to jest, żeby przed parlamentem rumuńskim, parlamentarzyści rumuńscy stawali przed jakimś innym prezydentem, tak, czy pokazywali tego typu gesty, czy nie wiem, nosili flagę Ukrainy na przykład wpiętą w klapę. On to generalnie ośmieszał. Więc taki jest mniej więcej ten stosunek AUR-u, natomiast nie jest tak skrajny jak w przypadku Diany Szyszołaki. Nie wyobrażam sobie, żeby AUR wzywał otwarcie, przynajmniej na razie, do odzyskania ziem, które przed II wojną światową wchodziły w skład Rumunii od Ukrainy.
To ile AUR ma teraz poparcia?
No AUR... To zacznijmy może szybko tylko od tego, że AUR też jest relatywnie nową partią, bo powstała w 2019 roku, a w wyborach 2020 roku otrzymała 9%, mimo że nikt się tego nie spodziewał, partia nie była notowana w sondażach. Do tego stopnia, że nawet jej nie notowano w sondażach, nie pytano o nią. Natomiast dostała ona 9%, w dużej mierze dzięki poparciu diaspory rumuńskiej. To jest kilkumilionowa grupa zamieszkująca przede wszystkim Europę Zachodnią, Włochy, Wielką Brytanię. I tam ta partia jest bardzo popularna. Młodzież też zresztą powszechnie głosowała na AUR. Chyba 40% elektoratu w kraju to byli ludzie między 18 a chyba 35 rokiem życia, tak mniej więcej. Czyli szeroko pojęta młodzież. I to było 9%. Teraz AUR notuje od 20 do 21-2%. Także jest bardzo dużo, jest tak naprawdę drugą co do popularności partią polityczną w kraju. Po partii socjaldemokratycznej to jest partia postkomunistyczna.
No dobrze, to rozłóżmy teraz te postulaty, ale też i przyczyny w związku z tym poparcia na czynniki pierwsze. Jedna z tych rzeczy, którą chciałam poruszyć, jest ten stosunek do Ukrainy. Już mówiłeś, co i AUR, i SS na ten temat sądzą. I zastanawiam się, czy to rzeczywiście rezonuje z tym, co sądzą sami Rumuni. Czy oni po prostu narzucają trendy, czy raczej za tymi trendami idą te partie?
Raczej idą za trendami. Rzeczywiście stosunek Rumunów do wojny rosyjsko-ukraińskiej jest dość skomplikowany. Rumuni w swojej masie współczują Ukraińcom, no, rozumieją, że to oni zostali napadnięci, współczują na pewno uchodźcom. Ale trochę też czują, że to nie jest ich konflikt, trochę nie rozumieją, przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak jakieś historyczne związki, czy nawet międzyludzkie zbyt duże związki między Rumunami a Ukraińcami. Nigdy tego nie było. Rumuni mieli nawet skłonność do postrzegania Ukrainy trochę jako takiej drugiej Rosji, przedłużenia Rosji, trochę jako państwa tymczasowego. Trochę nawet nie odróżniali tak naprawdę Ukraińców od Rosjan, to znaczy ani językowo, ani kulturowo. Więc ta wojna była dla nich trochę niezrozumiała w dużej mierze. A do tego wszystkiego jeszcze dochodziły te czynniki, o których mówiłem wcześniej, czyli na przykład stosunek właśnie Kijowa do mniejszości, który się przebija w mediach rumuńskich, a za tymi mediami do społeczności, do społeczeństwa rumuńskiego i który kształtuje taki wizerunek Ukrainy, która jest państwem obcym, a do tego jeszcze jakoś niefajnie traktującym nasze mniejszości, a do tego jeszcze takim, które na swoim terytorium ma nasze historyczne ziemie.
Czyli nie jest to, jak rozumiem, jakaś tam prorosyjskość i poparcie dla Rosji, ale też...
Tak, no, dokładnie. Brak sympatii do Ukrainy, sympatii. Może tak, tak. Znaczy w tym wszystkim, nie, bo Rosja zdecydowanie nie jest państwem, które Rumunia darzy sympatią, czy Rumunii darzą sympatią, nie.
Też ze względów historycznych.
Tak, Rumunii patrzą na Rosję dość podobnie jak my, jako zagrożenie, jako generalnie kraj, który jest problemem dość poważnym i który w przeszłości robił rzeczy, mówiąc łagodnie, nieprzyjemne dla Rumunów. Natomiast nie widzą powodu, dla którego w tym całym konflikcie jakoś Ukraina miała być dużo lepsza. No, mniej więcej tak to wygląda. Więc wielu Rumunów wolałoby, gdyby tylko mogło, utrzymać jakiś rodzaj dystansu do tego konfliktu. I to jest dokładnie to, co proponuje AUR. AUR nie mówi, nie popierajmy Ukrainy zupełnie, albo Rosja jest dobra. AUR mówi, trochę tak, to nie nasza wojna. I to jest rzeczywiście coś, co wielu Rumunów też pewnie twierdzi, a już szczególnie, kiedy na przykład mówi się o dostawach broni na Ukrainę, czy jakiejś większej pomocy.
Też jak rozumiem, nie ma tu wątku, zarówno jeśli chodzi o te partie, jak i o szeroko społeczeństwo, wątku antynatowskiego.
Nie ma. AUR, w każdym razie w przypadku AUR, bo w przypadku SOS Rumunii już jest generalnie. W przypadku AUR NATO i obecność Rumunii w NATO jest czymś dobrym, natomiast trochę jak w przypadku węgierskim. No, Węgry nie chcą wychodzić z NATO, natomiast to nie znaczy, że chcą się włączać w jakieś konflikty, prawda? Mniej więcej to samo. Jesteśmy w NATO, to jest świetny pakt obronny, chcemy być tutaj po to, żeby się bronić, jak nas zaatakują, ale dopóki nas nikt nie atakuje, to czemu mamy się angażować gdziekolwiek? To jest mniej więcej ten poziom poglądów. No, SOS Rumunia, tak, SOS Rumunia jest partią, która zdecydowanie bardziej opowiadałaby się za tym, żeby wyjść z NATO i w ogóle zerwać jakiekolwiek związki z tym złym Zachodem, czy imperialistycznym Zachodem, na którego czele stoi Waszyngton i Stany Zjednoczone. Mhm.
Kolejna rzecz, kolejny wątek, no to te partie, na przykład AUR, no, pozycjonuje się jako partia, jak sami to oni określają, eurorealistyczna. I chciałam o to zapytać trochę od innej strony. To znaczy o to, czy Rumuni czują się obywatelami Unii Europejskiej drugiej kategorii i czy w tym należy postrzegać trochę przyczyny popularności takich postaw.
Tak, no to jest pytanie, które zadano im jeszcze w 2021 bodajże roku w jednym z sondaży. Te sondaże są prowadzone dość regularnie. Zapytano, czy są obywatelami drugiej kategorii, czy też bardziej takich second-hand citizens, czy second-class citizens. I bardzo wielu Rumunów, że ponad 70%, odpowiedziało, że tak się czują. No nie są to uczucia bezpodstawne. Takim pierwszym powodem, dla których Rumunia się, czy Rumuni czują się gorszymi obywatelami Unii Europejskiej, jest fakt, że Rumunia, mimo tego, że spełnia wszystkie warunki polityczne i wszystkie warunki techniczne, ciągle nie jest w Schengen.
Dlaczego?
Dlatego, że jej akcesja, zresztą jej i Bułgarii, blokowana była przez kilka państw unijnych z przyczyn politycznych, przy czym najczęściej wewnątrz politycznych. Znaczy chodziło o to, żeby nie musieć swojemu elektoratowi tłumaczyć, dlaczego przyjmujemy do Schengen państwo, które, no nie wiem, może nam dostarczyć nielegalnych imigrantów, tak to nazwijmy. Mówiąc trochę niepolitycznie poprawnie, ale tak to jest przedstawiane tak naprawdę w tych krajach. Chodzi na przykład o to, że w części państw zachodnich Rumunia kojarzy się z ludnością romską i przyjęcie jej do Schengen oznaczałoby, że będziemy mieli jeszcze więcej Romów na przykład we Francji. Tak to przedstawiano na przykład w Paryżu, tak? Na czele tego typu, co jest oczywiście w ogóle bzdurą, bo to nie ma sensu, to znaczy obecność w Schengen czy nieobecność w Schengen i tak nic nie zmienia, bo mamy do czynienia z wolnym ruchem, tylko sprawdzane są paszporty po drodze. Ale przeciwko temu opowiadała się na przykład Holandia bardzo długo. Teraz głównym blokującym akcesję Rumunii i Bułgarii do Schengen jest Austria. Austria, która argumentuje, że Schengen generalnie nie działa, że mamy problem z niekontrolowanym przepływem migrantów przez całą właściwie Europę i że w związku z tym rozszerzenie jest niemożliwe, co jeszcze bardziej wkurza Rumunów, dlatego że akurat Rumunia nie jest na szlaku migracyjnym. Przez Rumunię przechodzą dosłownie jakieś niewielkie procenty tych wszystkich potoków migracyjnych, które idą na przykład przez Bułgarię czy przez Bałkany. No ale Austria mówi swoje i to też sprawia, że Rumuni podchodzą do tego właśnie, no co działa, no fajnie, czyli tak nas traktujecie, tak jesteśmy w Unii Europejskiej od lat. Od lat czekamy na to, że ostatecznie ten krok zostanie zrobiony, że otwarte zostaną granice, a nie, bo jakimś bogatszym państwom się to nie opłaca ze względów wewnątrzpolitycznych. Tutaj możemy dodać, że udało się osiągnąć pewne porozumienie. Od 31 marca Rumunia wejdzie do Schengen tak zwanego morskiego i powietrznego, czyli innymi słowy zostaną zniesione kontrole na lotniskach i w portach morskich. No ale wiadomo, że przede wszystkim chodzi o to, żeby znieść kontrolę na granicach lądowych, a no do tego na razie wydaje się, że jest daleko, bo Austria stanowczo mówi nie. I to jest jeden też z powodów. Ale jest tego więcej. Jest też takie panujące w rumuńskim społeczeństwie, też ze względu na media, też ze względu na pewne teorie spiskowe, poczucie, że Rumunia jest wykorzystywana przez zachodnie koncerny, zachodnie korporacje, zachodnie, głównie z Europy Zachodniej, które działają na terenie Rumunii i na przykład prowadzą zdaniem Rumunów rabunkową gospodarkę leśną, kradną lasy, bo rzeczywiście w Rumunii jest to problem, mniej więcej drugie tyle drewna, które jest pozyskiwane z rumuńskich lasów, jest pozyskiwane nielegalnie, czyli mamy jakby jedną część legalną, drugie tyle jest wycinane nielegalnie. Mówi się o zanieczyszczeniu środowiska, mówi się o wykorzystywaniu siły roboczej, no mnóstwo takich wątków. Podbijają to na przykład historie takie jak z okresu COVID-u, kiedy to bodajże Niemcy, mimo że miały zamknięte granice, wprowadziły pewne wyjątki między innymi dla Rumunów po to, żeby ci mogli przyjechać do prac rolnych do Niemiec. No i ci Rumuni przyjeżdżali rzeczywiście, zarabiając tam na zbiorze różnego typu płodów rolnych i byli kwaterowani w barakach, takich no dość ciasnych. I zdarzyło się nawet, że ktoś tam umarł właśnie na COVID, jeśli mnie pamięć nie myli. Co jakby no, wzbudziło skojarzenia, serię skojarzeń, tak? Jakaś praca w obozach zamkniętych, ktoś umiera, nikt się tym nie przejmuje. No Rumuni mają takie poczucie. Tak sam fakt, że są też społeczeństwem emigranckim, że mnóstwo Rumunów wyjeżdża za granicę do pracy i pracuje no, często w mało prestiżowych zawodach, też w jakiś sposób zasila
i tego pewnie typu to pobudza te europesymistyczne postawy.
Tak, i to w ogóle też sprawia, że Aur jest właśnie tak popularny za granicą. To jest to, o czym mówiłem wcześniej, no bo właśnie jest popularność tej partii rośnie szczególnie wśród tych Rumunów, młodych Rumunów, którzy pracują właśnie w tych mało prestiżowych zawodach i czują się niedocenieni. I dla nich partia, która po pierwsze się do nich zwraca, to znaczy przedstawiciele Aur jeżdżą do przedstawicieli diaspory, mówi się o nich w programie, do tego wszystkiego partia jest partią godnościową, no przecież mówi o dumie rumuńskiej, no to jest coś, co podoba się tego typu elektoratowi, co jest zrozumiałe i ta ten eurosceptycyzm, który tak naprawdę jest przede wszystkim takim rodzajem euroasertywności. Znaczy, to nie jest tak, że AUR mówi od razu wychodzimy z Unii, tylko postawmy się Unii. To jest coś, co się podoba bardzo mocno. I to stąd właśnie ten Orban zresztą też, prawda? Jako postać, która jest wzorem tego typu zachowań.
Ale pewnie przyczyn jest więcej. Pewnie problemy, jak to w polityce i nie tylko w polityce, problemy innych też napędzają takie skrajne ugrupowanie i też skandale korupcyjne na pewno napędzają też radykalizm.
Tak, to znaczy problem rumuńskiej klasy politycznej, tej starej, jest właśnie taki, że to jest klasa stara i zastała. Mamy tak naprawdę dwa podstawowe ugrupowania w Rumunii, które rządzą tym krajem na zmianę od lat. To jest Partia Socjaldemokratyczna, o której wspomniałem wcześniej, czyli PSD, czyli Partia Postkomunistyczna, największa partia w Rumunii w ogóle, oraz Partia Narodowych Liberałów, to jest partia centroprawicowa, która właściwie funkcjonuje w Rumunii pod różnymi nazwami od lat 90. I te partie są mocno skompromitowane w oczach elektoratu. One są duże, cały czas mają dość duże poparcie. No, socjaldemokraci mają około 30%, PNL ma w tej chwili około 16-17%, bo poważnie im spadło to poparcie, ale są to partie duże, które mają jakby za sobą po pierwsze bardzo wiele skandali i kojarzą się z różnymi skandalami korupcyjnymi, a po drugie one się też coraz bardziej do siebie upodabniają programowo i wisienką na torcie było to, że obecnie rządzi Rumunią koalicja złożona z tych dwóch partii, co w ogóle dla dużej części elektoratu, szczególnie elektoratu centroprawicowego, tego popierającego właśnie PNL, no było aberracją, było pewnym świadectwem zdrady ideałów, bo PNL przez wiele lat tak naprawdę prowadziło otwartą wojnę z PSD, zarzucając na przykład socjaldemokratom właśnie korupcję, właśnie wchodzenie w konflikt z Brukselą o praworządność przede wszystkim, bo rzeczywiście socjaldemokraci próbowali przeforsować pewne zmiany w prawie, które ewidentnie miały ochronić część liderów tej partii przed konsekwencjami prawnymi ich korupcyjnych skandali, a teraz nagle się z nimi sprzymierzają, więc ten elektorat, szczególnie ten elektorat właśnie prawicowy, no jest po prostu rozczarowany, no widzi, że nie ma na kogo głosować, więc woli zagłosować na AUR, nawet jeśli nie jest skrajny. No to wielu ludzi młodych w Rumunii szczególnie, jak się z nimi rozmawia, mówią, że okej, oni nie są radykałami, no ale będąc osobami umiarkowanie konserwatywnymi, będąc osobami, które nie chcą głosować na tą postkomunistyczną lewicę, bo to też ciekawe, w Rumunii nie ma też nowoczesnej lewicy europejskiej, głosują na AUR, które przynajmniej daje nadzieję na zmianę, na jakieś nowe rozdanie, które mówi, zmienimy ten system i zaczniemy od nowa, stworzymy coś nowego. Więc stąd się właśnie bierze ta popularność. Jest jeszcze jedna partia, to możemy dodać, prawicowa czy centroprawicowa na rumuńskiej scenie politycznej, taka bardziej liberalna, to jest Związek Ocalenia Rumunii, USR tak zwane. Tylko że problem tej partii jest taki, że ona się nigdy do końca nie wymyśliła i ciągle jest w dość poważnej, takiej ideologicznej rozsypce. Znaczy, to nie doprecyzowała swojego programu to raz, a już zdążyły ją też dotknąć różnego typu skandale i wątpliwości, które odsuwają od niej część elektoratu. Do tego wszystkiego to jest partia jednak czysto miejska, taka trochę inteligencka, więc przedstawiciele mniejszych miejscowości czy wsi rumuńskiej raczej na nią głosować nie będą.
Jeszcze nie mamy drugiego zdania w tym tytule. Jeszcze nad tym myślimy, ale zapytam cię, Kamilu, czy jak to nazwiemy radykałowie w drodze po władzę w Rumunii, to czy to jest jednak za daleko? Pytam tak naprawdę o to, czy oni mają szansę na zdobycie władzy po prostu w Rumunii.
Myślę, że na razie nie. To znaczy to poparcie, jak sobie podliczymy, te procenty, o których mówiłem wcześniej, oscyluje w okolicach 26, no może 27%, co nie daje im szansy na
stworzenie. Ale koalicja.
Ale oni
może
są niekoalicyjni. Oni są w tym momencie, jak to się ładnie mówi po rosyjsku, nierukopożatni, czyli nikt im nie podaje ręki. I dopóki takie partie jak PSD, PNL, czy nawet to wspomniane wcześniej USR są w ogóle w parlamencie i nawet mimo tego, że czasem się nie lubią i że różnego typu konflikty między tymi partiami występują, to raczej one stworzą większość po to, żeby nie dopuścić skrajnej prawicy czy radykalnej prawicy, niż wejdą w układy z AUR. Natomiast problem jest inny. To znaczy, jeśli mamy tego typu partie w przestrzeni publicznej i one są duże, to znaczy, no, mają sporo reprezentantów na przykład w parlamencie, to ich argumenty będą też lepiej słyszalne, a ponieważ te argumenty i programy polityczne są dość popularne, no bo w końcu 30%, czy niecałe 30%, to może dziać się tak, że partie rządzące, te mainstreamowe, będą kradły część tych argumentów czy postulatów. Łącznie z tymi postulatami radykalnymi. No po to, żeby osłabić tą radykalną konkurencję, co może wpłynąć w jakiś sposób na politykę zagraniczną Rumunii chociażby. Nie spodziewam się jakiegoś radykalnego zwrotu, no ale myślę, że tak mogłoby być. Szczególnie paradoksalnie dotyczy to właśnie partii socjaldemokratycznej, która już w przeszłości potrafiła grać na nutach nacjonalistycznych. Potrafiła na przykład właśnie wchodzić w konflikt z Komisją Europejską po to, żeby też podbić troszeczkę sobie popularność wśród tego elektoratu, który uważa, że Rumunia powinna być bardziej stanowcza wobec Brukseli. Więc kto wie, jak będą rosły notowania partii radykalnych, to może to się przełożyć na programy partii mainstreamowych.
To kiedy? Wybory w Rumunii? Parlamentarne, no bo te pewnie są najważniejsze.
Parlamentarne pod koniec roku, listopad prawdopodobnie, może grudzień. Tak samo wybory prezydenckie, a najbliżej już za kilka miesięcy, ale to tak jak u nas wybory do Parlamentu Europejskiego, które zresztą będą zorganizowane dokładnie w tym samym momencie co wybory lokalne, bo tak to zostało ustalone.
My będziemy na pewno obserwować to, co będzie się działo w najbliższych miesiącach w Rumunii, bo tak jak tutaj Kamil mówi, będzie się działo prawdopodobnie dużo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.